Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie po brutalnym śledztwie. Strzałem w tył głowy wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, obrońcy Polski w 1920 i 1939 roku, który w Auschwitz organizował ruch oporu, a po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. Dziś przybliżymy Państwu sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Zapraszam. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Ten życiorys jest naprawdę niesamowity. Przypomnijmy, Witold Pilecki walczył w roku 18, w roku 19, pod samym Łupaszką Jerzym Dąbrowskim, jednym z najsłynniejszych takich wataszków naszych na froncie wschodnim. Walczył przeciwko bolszewikom, walczył dzielnie w 41. Dywizji Piechoty, ale oczywiście jako kawalerzysta we wrześniu 1939 roku. Walczył wreszcie w Powstaniu Warszawskim i to ponieważ on miał rozkaz, by działać w organizacji NIE, która miała kontynuować opór w ramach struktur budowanych potajemnie w oparciu o Armię Krajową. Na początku nie ujawniał swojego stopnia, walczył jako zwykły żołnierz, ale jak zaczęło brakować oficerów, to powiedział, kim jest. Niesłychanie odważny żołnierz. To jest chyba to, od czego powinniśmy zacząć.
To prawda. Człowiek, który jakby dla mnie przekroczył swój czas, swoją epokę, właśnie swoją odwagą, pewną gotowością do działania, pewnością, że dam radę, że zrobię więcej. Moim zdaniem to był człowiek, który miał w ogóle taką cechę, że miał daleko posuniętą empatię, wrażliwość pomocy drugiemu człowiekowi. I wiele tak naprawdę wydarzeń, o których pan powiedział, brało się z tego, że ten człowiek, młody jeszcze harcerz w 18 roku, w 19, nikt go nie zmusza do tego. Czuje jakiś obowiązek, czuje jakieś przynaglenie do działania. Tak naprawdę jest ochotnikiem. Jest ochotnikiem w roku 19, gdy walczy z bolszewikami podczas tej wojny, staje się właśnie z harcerza ułanem, kawalerzystą, pod takim ciekawym człowiekiem, który miał nieszablonowe metody walki. Rotmistrz Jerzy Dąbrowski jest człowiekiem, który pracuje później w Związku Bezpieczeństwa Kraju, jak ta druga Rzeczpospolita krzepnie. Nie są łatwe te rewiry przygraniczne z Litwinami, tam jest dużo napięć. Ten dla mnie najpiękniejszy jego czas, czyli druga Rzeczpospolita. On wtedy pokazuje wszystkie swoje talenty, jak wiele można zrobić dla lokalnej społeczności. Jest naczelnikiem straży pożarnej. Domy są drewniane, trzeba pomagać ludziom. Tworzy z rolnikami spółdzielnię mleczarską, przysposobienie konne krakusów. Trzeba nauczyć wojaczki, być gotowym. Poza tym no ma żonę Marię, która jest nauczycielką, jest dwójka dzieci. To, co zawsze tak mnie jakoś porusza, jak rozmawiałem z Zofią Pilecką, córką rotmistrza, która powiedziała, tata nam tam stworzył raj. To wszystko oczywiście jest przekreślone. Jest 1 września, jest atak Niemców na Polskę. Oczywiście Witold Pilecki walczy w kampanii wrześniowej. Rodzina później musi się ewakuować stamtąd, już nie wracają w to miejsce tak rodzinnie. Te Sukurcze, ich majątek 400-letni zostaje całkowicie zniszczony po latach. Ale chodzi mi o to, że on nie składa broni. Jedzie do Warszawy z Ostrowi, gdzie się tam ukrywał, trochę dochodził do siebie rowerem. Już tworzy tajną armię polską. Nikt go do tego nie zmusza, działa.
On cały czas jest na posterunku, ale to, co naprawdę rozsławiło jego imię, bo wielu mieliśmy dzielnych żołnierzy, którzy w tych wojnach walczyli, ale on zrobił coś, czego nikt inny nie zrobił. dał się złapać Niemcom w łapance na Żoliborzu w Warszawie po to, by trafić do niemieckiego obozu Auschwitz. Bo już było wiadomo, że tam się dzieją bardzo niedobre rzeczy. Ale co dokładnie? Postanowił to sprawdzić. Był w szoku, bo to było piekło na ziemi. Ciężko chorował, ale mimo to stworzył, tak jak planował, zręby konspiracji w obozie i cały czas, aż do ucieczki z obozu, snuł plany rozbicia tego obozu, odbicia więźniów. No ale Niemców tam było, jak wyliczają historycy, około 3000. No nie było takiej szansy, więc te plany niestety nie zostały zrealizowane. Ale wszyscy dowiedzieli się o tym, co się tam dzieje, dzięki rotmistrzowi. Niesłychana brawura, odwaga, niesłychany patriotyzm.
Tak, i właśnie to, co w jego życiu jakoś tak mnie porusza, jego skuteczność. To był człowiek, który poszedł tam sam. Aresztowano dwóch kolegów, Władysława Deringa, Władysława Surmackiego z Tajnej Armii Polskiej. I on bierze to na siebie, tą misję ciężką, gdzież tam tak naprawdę codziennie ci więźniowie ocierają się o śmierć, jest ta brutalność Niemców. Straszne to jest w ogóle, chcę Państwu powiedzieć, pisałem biografię Witolda Pileckiego i to było dla mnie najtrudniejsze pisanie właśnie o tej fabryce śmierci, ale tak właśnie jak to analizowałem, dlaczego on był tam skuteczny? Stworzył kilkusetosobową organizację, głównie z wojskowych, gdzie ważnym elementem, oczywiście są wywiadowcze zbieranie informacji o tym, co się dzieje, kogo Niemcy mordują, jak mordują, kto stoi za tymi zbrodniami personalnie, ale był jeszcze drugi aspekt, jakby inna warstwa tej misji, to znaczy pomoc, dawanie nadziei, nie jesteś tu sam, poradzimy sobie. Będziemy załatwiać jakieś jedzenie, miejsce w szpitalu, pracę pod dachem, proste czynności, może nas stąd uwolnią, będziemy się starać, będziemy gotowi. Jeżeli będzie znak, my będziemy gotowi do ucieczki z tego obozu. Pójdziemy za żołnierzami Armii Krajowej. Były plany, to było analizowane. To nie było tak, że odrzucono to. Jednak uznano, że straty byłyby zbyt duże. Też chcę podkreślić, że tak naprawdę ci więźniowie potrzebowaliby pomocy medycznej w dużej mierze. Tu byli ludzie wyczerpani, głodzeni, schorowani. Niestety tam był teren niemiecki. Poza tym 3200 nawet mogło być załogi niemieckiej. I jeszcze szybko mogło przyjeżdżać wiele oddziałów z pobliskich jednostek niemieckich, więc po prostu byłyby za duże też straty.
Nie udałoby się wszystkich uratować, nie tylko dlatego, że chorzy i w strasznej formie, ale tak kalkulowano, że obóz dałoby się opanować na jakieś pół godziny. A co potem zrobić z taką masą ludzi? Pilecki był pod fałszywym nazwiskiem Tomasza Serafińskiego i miał numer 4859. A potem tych numerów niestety znacznie więcej przybyło.
Myślę, że to jest też ciekawy ten wątek jego życia, bo on tam z wieloma ciekawymi ludźmi jakby skrzyżował swoje losy, ale dwie osoby chciałem wymienić. Myślę, że szczególne to był ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który, jak wiemy, poszedł na śmierć za Franciszka Gajowniczka. Witold Pilecki był na apelu świadkiem właśnie tej decyzji, tego wyjścia z szeregu przez ojca Kolbe, że oni tak jakby znieruchomieli, byli w jakimś sensie w takim, byli trochę szoku, że ktoś tak postąpił. I to się dokonało. Na jego oczach to świadectwo. I druga postać, człowiek, który przyjechał pierwszym transportem, Tadeusz Pietrzykowski, bokser Legii Warszawa, numer 77. I to, co jest ważne, ten Teddy, bo tak mówiono, on nie miał taki pseudonim, napisał w swoich wspomnieniach, byłem adiutantem Witolda Pileckiego w obozie. I Teddy po prostu boksował, bił się. Niemcy urządzali takie walki bokserskie, zakładali się, no taka metoda, co sobie byśmy powiedzieli, rozrywki. I ten Teddy masakrował tych Niemców. On nawet mówił, że po prostu 3 rundy walczę, żeby pokazać. I chcę Państwu jakby zwrócić uwagę na coś, co mnie zawsze tak jakoś wzrusza, że w tym obozie, gdzie Niemcy dominowali nad Polakami, on walczy i więźniowie, którzy obserwują te walki, krzyczą bij Niemca. I to jest to. że to jest jakaś chwała, zwycięstwo właśnie też Polaków w tym miejscu.
On ucieka z dwoma towarzyszami. To też niezwykłe postacie, bo oni wszyscy potem stają do walki w Powstaniu Warszawskim. Jeden z nich ginie. No i Pilecki trafia do obozu jenieckiego, do Murnau, trafia do drugiego korpusu. No wydawać by się mogło, że już może żyć, że wojna jest za nim, jest bezpieczny, jest na zachodzie, ale wraca, no bo ma rozkaz właśnie, by tworzyć tę konspirację. Wpada w łapy komunistów i tu następuje potworne, brutalne śledztwo. Dość powiedzieć, że podczas jednego z ostatnich widzeń z żoną Witold Pilecki powiedział jej, że Oświęcim to była igraszka.
Tak, to zdanie szersze, bo mnie tu wykończyli. Oświęcim to była igraszka. No właśnie, to jest coś tak, można powiedzieć, dramatycznego, bo w Auschwitz był 2 lata i 7 miesięcy, na Rakowieckiej był rok i kilkanaście dni, 8 maja aresztowany, 25 zamordowany. A jednak czego tam doświadczył, tak sobie szukałem odpowiedzi na to wielokrotnie i tak myślę, że to był człowiek, który po prostu kochał życie. W tych wszystkich miejscach, w których był, był gdzieś człowiekiem wolnym, kreował, pomagał, był aktywny, nawet byśmy powiedzieli nadaktywny i trafia do cel, gdzie jest w ogóle inny świat, totalnie twarde, stalinowskie, komunistyczne, sowieckie metody torturowania, gnębienia, pozbywania godności, różne. To były osoby wyspecjalizowane w takim dręczeniu ludzi. I Witold Pilecki, myślę, że to jest jego taki największy ból, że on nie może, jest bezradny, żeby pomóc innym, pomóc swoim podkomendnym. Dostaje 3-krotną karę śmierci. Maria Szelongowska, Tadeusz Płużański też dostają po karze śmierci. On już na początku pisze list do szefa Departamentu Śledczego Józefa Różańskiego, prawdziwe nazwisko Goldberg. Pisze taki list nazywany poematem. On pisze, jakby, że to była petycja. I on się kończy takimi słowami symbolicznymi. Dlatego pisze niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich mnie tylko karano, bo choćby przyszło postradać mi życie, tak wolę żyć, niż w sercu mieć ranę. By sumą kar wszystkich mnie tylko karano, biorę to na siebie. Ja jestem odpowiedzialny za tą całą sytuację. Ich zostawcie w spokoju. I proszę zobaczyć, bo takie miałem różne rozmowy z wieloma ludźmi, że on przegrał to wszystko, a jednak tylko on dostał karę śmierci. Szelongowska, Płużański jednak dostali dożywocie, zmieniono im to. Czyli on poniósł tą największą karę. To, co jest ważne, myślę, w tym jeszcze wyroku, to jest człowiek, który powiedział, starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Polecił czytać o naśladowaniu Chrystusa. Ważna książka, taka perła ascezy. Im masz mniej, tym możesz być bardziej szczęśliwy. Wiemy też, że jest podpis księdza Martusiewicza na protokole wykonania wyroku śmierci, czyli wyspowiadał się przed śmiercią, pojednał się z Bogiem, poszedł z tego świata, bez grzechu możemy tak widzieć.
25 maja o 21:30 pada ten strzał w tył głowy, oddany przez jednego z katów, bandytów komunistycznych właśnie w więzieniu na Mokotowie. Kończy życie bohatera. Komuniści zatarli ślady tej zbrodni. Dotąd nie wiemy, gdzie Witold Pilecki spoczywa.
Były poszukiwania na Łączce. Wiele wskazuje śladów, że Witold Pilecki został, nie można powiedzieć, pochowany, tak zakopany w dole śmierci właśnie na Powązkowskiej Łączce. No co możemy powiedzieć? Wcześniej został zabity 2 tygodnie przed nim Stanisław Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, który został odnaleziony i to było też takie...
Taka nadzieja.
Nadzieja, że właśnie wtedy już te transporty z tymi ciałami zamordowanych jeździły właśnie na Powązkowską Łączkę. No, w 2017 zakończono tam poszukiwania. Byłem tego świadkiem, bardzo duże przeżycie. Duża nadzieja była nasza, że odnajdziemy Witolda Pileckiego. To 9 lat minęło z tych ponad 300 ciał do tej pory zidentyfikowano, chyba ponad 70. No co możemy powiedzieć? Czekamy. Zofia Pilecka mówi, mojego taty nie ma, ale tak naprawdę on jest obecny, on żyje. I myślę, że to jest troszkę właśnie tak, że proszę zobaczyć, jak to więzienie dawne na Rakowieckiej, miejsce strasznej opresji, cierpienia, dziś jest miejscem chwały. My opowiadamy o tych ludziach z wielkim szacunkiem, modlimy się za nich. Jest właśnie organizowane dużo wydarzeń, żeby pokazać, że to byli ludzie wyjątkowi, niezniszczalni, takie, których nie można zastąpić. Tak, elita polskiej armii, generał Nil, Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, major Zapora, major Łupaszka, no dziesiątki ludzi wybitnych, takich ważnych, ikon. No i można powiedzieć, czekamy na pana rotmistrza. Ja chciałbym wziąć udział w jego pięknym pogrzebie.
On gdzieś tam jest, musimy go znaleźć. To jest nasz obowiązek.
Chcę tylko tak zaznaczyć, bo też niewiele osób o tym wie, że on został zamordowany z takim żołnierzem Sokowa Podlaskiego, niespełna 19-letnim Kazimierzem Pawluczakiem. Po prostu zginęli. Witold Pilecki 47 lat i ten młody partyzant zabity wtedy. Obydwaj są nieodnalezieni do dziś.
Miejmy nadzieję, bo nadzieja jest tu najważniejsza, że zostaną obaj bohaterowie i wszyscy ci, których komuniści chcieli ukryć, na zawsze odnalezieni. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Pamiętajmy o naszych bohaterach.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczynamy od akcji Zapal Znicz Pamięci. 25 maja o 21:30 w godzinę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego w całej Polsce zapłoną znicze pamięci. O akcji mówi dyrektor oddziału IPN w Krakowie, doktor habilitowany Filip Musiał.
25 maja 1948 roku około godziny 21:30 w więzieniu na warszawskim Mokotowie zamordowany został rotmistrz Witold Pilecki. Rocznica jego śmierci była celebrowana najpierw w Warszawie, przede wszystkim przez dzieci rotmistrza, Zofię Pilecką-Optułowicz i Andrzeja Pileckiego, zaś Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie od kilkunastu lat składał kwiaty 25 maja przed popiersiem rotmistrza w parku imienia doktora Henryka Jordana w Krakowie. W 2020 roku po raz pierwszy uznaliśmy, że warto zbudować taki wirtualny pomost z tym, co dzieje się w Warszawie i zapaliliśmy znicze w godzinę śmierci, o godzinie 21:30 właśnie pod popiersiem rotmistrza w parku imienia doktora Henryka Jordana, a w kolejnych latach rozszerzyliśmy tę akcję, zachęcając inne oddziały Instytutu Pamięci Narodowej, delegatury IPN-u, harcerzy, środowiska uczniowskie, instytucje trzeciego sektora, stowarzyszenia, organizacje do tego, aby w godzinę śmierci zapalić rotmistrzowi znicz pamięci pod pomnikami, tablicami, wszystkimi miejscami, w których bohaterskiego rotmistrza w Polsce upamiętniono. Co roku wydaje nam się, że tych miejsc jest więcej. W zeszłym roku było to prawie 40 lokalizacji. W tym roku również zgłoszeń mamy bardzo wiele. Mamy nadzieję, że każdego roku miejsc, w których pamięć o rotmistrzu jest kultywowana, miejsc, w których pamiętamy o tym bohaterze II wojny światowej, okresu powojennego, będzie więcej i więcej będzie ludzi, którzy będą chcieli w godzinę śmierci zapalić rotmistrzowi znicz pamięci.
Warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zyskał nową siedzibę przy ulicy Szwedzkiej 22 na Pradze Północ. Wybór tej przestrzeni nie jest przypadkowy. Praga to dzielnica o bogatej historii związanej z walką o niepodległość Polski, zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i w latach powojennych represji komunistycznych. Wzmacnia to potencjał warszawskiego oddziału w zakresie działalności edukacyjnej, badawczej oraz upamiętniania historii najnowszej, mówi dyrektor warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Tomasz Łabuszewski.
Wszyscy wiemy, że Warszawa to miasto położone nad Wisłą po jej dwóch brzegach, Po prawej stronie leży Praga, z pewnością część mniej eksponowana niż dzielnice śródmieścia Warszawy ze wszystkimi najważniejszymi instytucjami miasta i państwa. Nie znaczy to jednak, że historia tej dzielnicy jest mniej ciekawa. Wręcz przeciwnie. Zapraszamy do nowej siedziby oddziału IPN w Warszawie przy ulicy Szwedzkiej 22 na podróż odkrywającą tajemnicę Pragi w ramach 5 opowieści. O akcjach KEDYW-u z lat II wojny światowej, o powstaniu warszawskim na Pradze, o placówkach konspiracji antykomunistycznej, o miejscach zbrodni komunistycznych na Pradze i o bohaterach konspiracji niepodległościowej z tej dzielnicy Warszawy.
Za nami kolejna już 82. rocznica wielkiej polskiej wiktorii w bitwie o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino upamiętniono bohaterów II Korpusu Polskiego walczących o zdobycie wzgórza. W uroczystościach rocznicowych udział wziął prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki wraz z małżonką. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował zastępca prezesa, pan doktor habilitowany Karol Polejowski. O znaczeniu bitwy mówi Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN.
Bitwa o Monte Cassino dla Polaków, dla polskiej świadomości stała się symbolem, rzeczywiście symbolem walki polskiej w czasie II wojny światowej o wolność obok Westerplatte, obok Narwiku, obok jakby tych głównych bitew, w których Polacy brali udział. Ale Monte Cassino przebija to wszystko. Stało się tak pewnie z tego powodu, że po pierwsze, że to było zwycięstwo, że finalnie było to zwycięstwo, że Polacy liczyli się jako siła militarna w czasie II wojny światowej. Ta legenda oczywiście powędrowała błyskawicznie do Polski, tej Polski zniewolonej przez Moskwę. Słynna piosenka Feliksa Konarskiego, refrena, czyli Czerwone Maki. Utwór stał się takim hymnem rzeczywiście II Korpusu. Potem piosenka trafiła do Polski, do tej Polski okupowanej, zniewolonej przez Sowiety i była symbolem właśnie tego myślenia niepodległego o naszej wyśnionej ojczyźnie, niepodległej ojczyźnie, która się nie może ziścić. No, to taka słynna zasada, że nie wolno było tańczyć przy czerwonych makach na Monte Cassino. Kto jakby się temu sprzeniewierzył, temu niepisanemu przecież prawu, no to czasami mężczyźni się zajmowali takim dżentelmenem, który złamał tę zasadę.
I na zakończenie jeszcze zaproszenie do lektury czerwcowego numeru biuletynu IPN.
100 lat temu, 24 czerwca 1926 roku, papież Pius XI ogłosił nominację biskupa Augusta Hlonda na arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego oraz prymasa Polski. Wkrótce po przewrocie majowym August Hlond został prymasem Polski odradzającej się po przeszło 100 latach zniewolenia. Stał też na czele kościoła w czasie zmagań z dwoma bezbożnymi systemami. Po wojnie komunistyczne władze PRL prowadziły przeciwko Hlondowi oszczerczą kampanię zniesławienia. Przybliżamy zatem sylwetkę prymasa, któremu opatrzność powierzyła stery kościoła w Polsce w czasie, gdy budziła się do wolności i na czas jej nowego zniewolenia. Szukamy odpowiedzi na pytanie, czy prymas Hlond sprostał wyzwaniom, przed którymi został postawiony. Przypominamy też jego następcę, Stefana kardynała Wyszyńskiego, a w osobnym szkicu przedstawiamy diecezję gdańską w stulecie jej erygowania. Jako że jest to numer czerwcowy, wspominamy także o protestach robotników Radomia i o jego pacyfikacji. Z solidarności z tym miastem, z jego pokrzywdzonymi przez ekipę Gierka mieszkańcami, zrodziła się jawna opozycja antykomunistyczna. Zachęcam do lektury czerwcowego numeru biuletynu IPN o prymasie Augustie Hlondzie i najnowszej historii Kościoła i Polski. Wojciech Butkiewicz, sekretarz redakcji biuletynu IPN.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.